Silva Rerum,
czyli w staropolskim ogrodzie rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy. Witamy ponownie, no i pozostajemy chyba przy sejmikach XVIII wieku. Były to bardzo ciekawe spotkania, ale na uwagę zasługuje fakt, że brała w nich udział tak zwana zubożała szlachta. Oni tam przyjeżdżali. Przychodzili piechotą, sobie pojedli, potem się bigosowali i nic z tego nie wynikało, ale były konsekwencje.
No, bigosowali się często na zamówienie tego pana, któremu służyli. A? Czyli oni stanowili zbrojne ramię jakiejś partii politycznej. Tak to można nazwać. Oczywiście, kiedy czyta się dzisiaj pamiętniki, no to jest trochę nieczytelne, niejasne. Były te wielkie domy magnackie, które de facto rządziły jakimś czy województwem, czy powiatem, czy ziemią. One miały swoje oczywiście interesy, ale to jest zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tutaj porównania byłyby zwodnicze, bo trudno powiedzieć, że tak, że jedna partia była, że tam, bardziej liberalna, druga bardziej konserwatywna, tak? Ta się opowiadała za jakimiś wolnościami. Nie, tutaj...
Był interes konkretnego magnata.
Tak, tych kryteriów politycznych tu się nie da zastosować. To były interesy często bardzo, że tak powiem, osobiste, tak? Czy przywódcy tej partii, czy jakichś innych liderów partii politycznej. Interesy dotyczące, Konradzie, najdosłowniej stanowisk, które można było objąć, czy jakichś posiadłości, które można było zagarnąć, jakichś innych zaszczytów, bardzo konkretnych korzyści. Te domy walczyły między sobą o te korzyści, no, których właścicielem, dyspozytorem było państwo, a de facto król. Tylko trzeba pamiętać, że na przykład znaczna część XVIII wieku to są rządy Augusta III, który się w ogóle rządami nie zajmował. To był król.
No, on się zajmował czym innym.
No, niczym się nie zajmował. On był bierny, słaby, on siedział głównie w Dreźnie. Bardzo lubił prezydiować na jakichś uroczystościach, żeby to wszystko było z pompą, żeby były salwy armatnie. Natomiast rządzeniem się nie zajmował. Miał od tego swoich dygnitarzy. Więc tutaj gra się toczyła o to, komu będzie sprzyjał ten dygnitarz, kto więcej wyrwie. I to gdzieś tam koniec tego łańcucha pokarmowego, że tak powiem, to był sejmik. Na tym sejmiku, gdzieś tam w jakiejś ziemi zawkrzeńskiej, czy na przykład w Uszaczu, w województwie połockim, na Litwie, tam się to rozgrywało na tym podstawowym poziomie, na pierwszym etapie. No dobrze, ale spyta ktoś, przecież to był od początku nonsens.
No
ta
był.
Szlachta, ta biedna szlachta, która często nie miała naprawdę nic, płachetek ziemi, albo nawet i tego nie mieli, ale mieli prawa polityczne.
No byli wolnymi ludźmi.
Byli wolnymi ludźmi. No i posłuchajmy, jak to widzą pamiętnikarze z epoki. Tutaj bardzo cenny jest pamiętnik Kajetana Koźmiana, cytowaliśmy go już wcześniej, ale posłuchajmy takiej oto jego refleksji. Po zwinięciu wojska pod Augustem II w 1717 roku w głębokim pokoju szabla polska namnożyła niepożytecznych rębaczów, buńczucznych zuków, bezczelnych burdów i junaków, zuchwałych napastników, sierdzistych na zajazdach przewódców. Tę sztukę dobrze machania pałaszem męstwo wrodzone Polakom wyczerpywało dawniej na placu wojny, a pod naszymi oczyma chęć popisania się z tym, co najlepiej umiemy i wrodzone szlachcie polskiej, a podobno i całemu sarmackiemu plemieniu burdactwo, szafunek jego na place sejmików, zajazdów, odpustów, jarmarków, a nawet uczt i obchodów publicznych przeniosło. Także rzadkie było zgromadzenie, na którym by się nie kłócono, nie wyzywano, nie rąbano i nieraz obrusy stołowe winem z krwią pomieszanym skropione bywały.
No bywały.
No tu bardzo ważne wyjaśnienie, a nawet dwa. Po pierwsze, o co chodzi z tym rokiem 1717? To był tak zwany Sejm Niemy, który przyjął bez dyskusji traktat narzucony przez Rosję. który ograniczał liczbę wojska Rzeczypospolitej do 24 tysięcy. No to oczywiście jak na tamte czasy już w Europie, to była bardzo mała armia. Na dodatek nigdy takiego etatu nawet nie osiągano. Ta armia była jeszcze mniejsza. Tutaj interes Moskwy był oczywisty. Chodziło o to, żeby utrzymać Polskę jako kraj słaby, pełen chaosu, tego nierządu, o którym wielokrotnie mówiliśmy. Tu nawiasem mówiąc, zdałem sobie sprawę, że może dla części słuchaczy to słowo w tym kontekście może być nieco mylące, gdyż słowo nierząd dzisiaj oznacza zupełnie co innego. Nierząd w tym kontekście historycznym oznacza po prostu tyle, co brak rządów, tak? Brak władzy, brak przepisów, niestosowanie prawa. To wszystko było niestety codziennością Rzeczypospolitej właściwie przez cały XVIII wiek. A w tym roku 1717, po porażkach, które odniósł August II właśnie w starciu z Piotrem I, no to była wojna w zasadzie rosyjsko-szwedzka, ale niepotrzebnie tamten August się do tego przyłączył. Jest takie stare, bardzo stare polskie przysłowie: konia kują, żaba nogę podstawia. No niestety...
Ładne.
Tak, no August II był w tym momencie tą żabą, umówmy się. Krótko mówiąc, polska armia została bardzo, ale to bardzo ograniczona ilościowo i pojawił się problem, bardzo wielki, powiedzielibyśmy, problem społeczny, tak zwanych niepotrzebnych ludzi.
No tak, no bo gdyby ta armia mogła być większa, to teoretycznie ta biedna szlachta, która nic nie miała, ale miała wolność, no mogłaby po prostu być w armii.
Ależ oczywiście, w tym rzecz. Nawet patrząc na przykład innych krajów europejskich, przecież podobne procesy demograficzne zachodziły również w innych krajach, na przykład właśnie w Rosji, gdzie też ta biedniejsza szlachta się namnożyła, ale gdzie Piotr I, wielki, cokolwiek by nie powiedzieć, władca, który stworzył podwaliny tej nowoczesnej Rosji i jej potęgi, on stworzył cały system tak zwanych czynów, czyli była taka tabela rang zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Czyli ktokolwiek wstępował na służbę państwową, no to dotyczyło wyłącznie szlachty, tak? Czy to była służba wojskowa, czy to była służba urzędnicza, otrzymywał pewien odpowiednik stopnia oficerskiego. I te takie różne tytuły czy stanowiska, które znamy na przykład z literatury XIX-wiecznej, czyli tam tajny radca, rzeczywisty tajny radca, kolegialny rejestrator, one odpowiadały stopniom wojskowym. I te ogromne masy ludzi, szlachty, która właściwie nic nie miała, no poza dobrym urodzeniem i tą szablą u boku, one były wykorzystywane przede wszystkim jako rekruci, jako żołnierze. Oczywiście ci bogatsi oficerowie, ci tacy zupełnie najbiedniejsi, zaczynali kariery, tak było w wojsku carskim, od szeregowca. Oczywiście, że i ten szeregowiec był szlachcicem, to pewnie ta kariera postępowała szybciej. No niemniej to był sposób na zagospodarowanie tych ludzi. Tymczasem myśmy tego sposobu nie mieli. Z jednej strony były te ograniczenia, o których mówimy, czyli armii nie można było zwiększyć. Z drugiej strony w interesie tych domów, o których mówiliśmy, magnackich, było utrzymywanie tego stanu rzeczy. Oni mieli na zawołanie własne armie, tak? No trochę tak jak gangi sycylijskie czy amerykańskie. Ale posłuchajmy, co pisze na ten temat drugi pamiętnikarz, Jan Duklan Ochocki, który no nie tylko był świadkiem tych wydarzeń, ale ich takim bardzo, że tak powiem, zaangażowanym uczestnikiem. Jego refleksja jest następująca. W dawnym rzeczy porządku szlachta od Zygmunta Augusta wotowała na sojmikach dla wyboru posłów. Ale to, rozumie się, szlachta osiadła. Panowie za Augustów obu wprowadzili zwyczaj pędzenia na sejmiki szlachty czynszowej dla poparcia nią swoich celów politycznych, chociaż sejmy rwały się jeden po drugim. Tak samo działo się jeszcze i za Stanisława Augusta, ale to już ostatnie były sejmiki tak napchane. Konstytucja nowa i zmiana formy rządowej zapobiegły na przyszłość tego rodzaju nadużyciom. Kazano komisjom cywilno-wojskowym porobić księgi ziemiańskie, w nie wpisać dziedziców, którzy mieli nie mniej 8 dymów. Każdy obywatel musiał złożyć kwity z podymnego, które opłacał. Był to jedyny podatek. I we 2 miesiące sformowano z tego listę wotujących. No, tu pisze o tym Duklan Ochocki jako o pewnych faktach dokonanych, ale powiedzmy od razu, że przecież,
no tak,
przecież to była konstytucja 3 maja, czyli natychmiast przed drugi rozbiór, potem trzeci rozbiór, no i tak te sejmiki w zasadzie straciły rację bytu, no bo cała struktura polityczna, urzędowa Rzeczypospolitej przestała istnieć. Zwłaszcza carowie moskiewscy, utrzymując w Polsce przez swoich agentów, ambasadorów, ten stan rzeczy chaotyczny, właśnie ten nierząd, argumentowali, że w ten sposób bronią złotej polskiej wolności. I masy szlacheckie jakby w to wierzyły. Tymczasem, Konradzie, no co się stało, kiedy już te ziemie dostały się, stały się częścią cesarstwa moskiewskiego?
Oczywiście, wolność się skończyła.
No oczywiście cała wolność się skończyła i to bardzo dosłownie. Czyli weryfikowano tytuły szlacheckie i te tysiące tej hołoty szlacheckiej po prostu pozbawiono praw szlacheckich. Sprowadzono ich do roli chłopów. Tak? Z kolei bardzo wielu magnatów, którzy byli właścicielami. No, teoretycznie oni byli dzierżawcami, ale faktycznie byli właścicielami tych tak zwanych starostw i królewszczyzn, no to ich tego pozbawiono, bo to była ziemia państwowa.
No
i,
tak.
I zarówno władze berlińskie, jak i władze moskiewskie z ogromną ochotą przejęły tę ziemię państwową, czyli magnaci też stracili. No ale to się stało później, na razie mówimy jeszcze o tych czasach, kiedy te ogromne tłumy zabijaków przyjeżdżają na sejmiki. Jaki jest ich poziom? No to już o tym żeśmy sobie mówili i czytali. Ja tylko jeszcze jeden chcę przywołać fragment z Duklana Ochockiego, który jest bardzo charakterystyczny. Był sejmik, tam udało się przepchać, co oni chcieli. No i pisze w ten sposób Duklan Ochocki. Sesje sejmikowe solwowano aż do pozbierania podpisów szlachty. Wzięliśmy sobie do pomocy kilku młodych ludzi z Palestry. 3 części pewnie było elektorów, co pisać nie umieli. Podpisywano więc za nich i kładziono krzyże. Co więcej, tygodnia jednak mimo pośpiechu trwało. No, to jest dla mnie wstrząsające świadectwo, że wynika z tego, że 3/4, 75% uczestników tego sejmiku w Żytomierzu to byli analfabeci. Tak? 75% szlachty żytomierskiej to byli analfabeci. A Żytomierz, no to jest w owym czasie faktyczna stolica województwa kijowskiego. Miasto, które się bardzo rozwija, jest faktycznie dość bogatym miastem. I w ogóle te tereny to właściwie są domeną tych różnych wielkich rodów. Tam są te ogromne latyfundia. W tych latyfundiach oczywiście żyje też sporo tej szlachty zależnej. No i taki jest jej poziom. 75%
analfabeci.
Proszę Państwa, to są analfabeci. A znam badania dotyczące Pomorza, województwa pomorskiego, no z okresu znacznie wcześniejszego, 100 lat wcześniej, gdzie wyliczano, że analfabetów było mniej więcej 30%. Czyli taka jest różnica cywilizacyjno-kulturowa, tak? Tutaj w połowie XVII wieku mamy 30%, tutaj w drugiej połowie XVIII mamy 75% analfabetów pośród szlachty.
To przepaść.
Pośród szlachty. No to jest po prostu przepaść. Te wyliczenia, o których tutaj mówię, dotyczą województwa kijowskiego, no czyli to jest Ukraina. Wcześniej mówiliśmy o Pomorzu. Ale proszę Państwa, już odkładając na bok te burdy sejmikowe, bitwy, one są bardzo malownicze i te opisy w różnych pamiętnikach, no to się doskonale nadają do radia i do kina by się nadały. Ale ja Państwu przypomnę, że mamy w polskiej literaturze arcydzieło, które również o takim zaścianku szlacheckim mówi. I to jest, proszę Państwa, przypominam, pan Tadeusz
Adama
Mickiewicza. Tak? Kiedy zapada decyzja, hrabia chce zrobić ten zajazd, który jest w tytule dzieła.
Ostatni Tadeusz, na Litwie.
Ostatni zajazd na Litwie. Proszę Państwa, no to się, akcja pana Tadeusza dzieje się w roku 1811-12. No czyli to jest 20 parę lat po tych sejmikach, o których my mówimy. Czyli bardzo wielu z tych starszych mieszkańców zaścianka tego litewskiego doskonale jeszcze tamte czasy sejmikowe pamięta. Oczywiście musimy my z kolei pamiętać o tym, że Mickiewicz bardzo idealizuje no i Litwę, i szlachtę, i zaścianek. Ale posłuchajmy, co pisze. Słynie szeroko w Litwie dobrzyński zaścianek męstwem swoich szlachciców, pięknością szlachcianek. Niegdyś możny i ludny, bo gdy król Jan III obwołał pospolite ruszenie przez Wici, chorąży województwa z samego Dobrzyna przywiódł mu 600 zbrojnej szlachty. Dziś rodzina zmniejszona, zubożała, dawniej w pańskich dworach lub wojsku, na zajazdach, sejmikowych zborach, zwykli byli dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie. Teraz zmuszeni sami pracować na siebie, jako zaciężne chłopstwo. Tyle, że siermięgi nie noszą, lecz kapoty białe w czarne pręgi. No, to jest bardzo, ale to bardzo znamienny fragment, tak? Czyli Konrad, jesteśmy raptem te 20 parę, no tam powiedzmy 30 lat później. I mówi się, że no cały zaścianek jest zubożały, zmniejszony. Dawniej w pańskich dworach, tak? Czyli dawniej służyli wielkim panom. Na zajazdach, sejmikowych zborach. Zwykli byli dobrzyńscy żyć o łatwym chlebie, tak? No, byli tymi właśnie członkami, no trudno to właściwie dzisiaj sprecyzować. No,
powiedzmy sobie ochrona.
No takich prywatnych wojsk, nawet bardziej ich było bardzo dużo, no wiesz. Byli tacy magnaci, wielcy panowie, którzy no, w skrajnych przypadkach utrzymywali stale, podkreślam, kilka tysięcy ludzi. I to w czasach pokoju, bo tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że no na przykład ksiądz Jędrzej Kitowicz w swoim dziele Opis obyczajów tak się zachwyca tym, że ten August III to był taki wspaniały król. On po prostu uwielba tego Augusta III. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że był pokój, tak? To były lata pokoju. 30 lat nie było żadnej wojny. Wszyscy ze spokojnie żyli, ucztowali, popijali,
robili pieniądze.
No bo faktem jest, i to trzeba oczywiście też pamiętać, że długi pokój sprzyja zarówno wzrostowi gospodarczemu, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, jak i przyrostowi naturalnemu. No i rzeczywiście, stąd również te masy ludzkie, no bo nie było żadnych wojen związanych z wojnami, jakichś epidemii, zaraz, nieszczęść, bo ludzi było dużo, przybywali ciągle nowi. A po drugie, no nie było wojen, można było spokojnie te ziemie uprawiać. To prawda, cała ta ówczesna gospodarka była bardzo ekstensywna, czyli...
No, rabunkowa, powiedzmy tak.
No nawet rabunkowa, tak, jeżeli chodzi na przykład o eksploatację ziemi. Absolutnie rabunkowa. Zysk nie był wielki, no ale jednak skumulowany jakiś tam oczywiście był, czyli ten wolny bardzo jednak przyrost się zaznaczał. Nie dotyczyło to miast z wielu powodów, ale to jeszcze o miastach, sytuacji miast u schyłku I Rzeczypospolitej to jeszcze sobie za jakiś czas powiemy. Natomiast ta charakterystyka, którą tutaj przytoczyłem za Mickiewiczem, no jest bardzo, bardzo, bardzo trafna i bardzo wiele mówiąca. I co się za chwilę stanie? No wszyscy ci dobrzyńscy na hasło robimy zajazd, chwycą te szable i bezrefleksyjnie, przecież oni nie mają na dobrą sprawę z tym żadnego interesu. Oni są gotowi nawet ginąć, no bo w tych pojedynkach na szable, no to bardzo często trup padał, tak? Obcinali sobie nosy, ręce, nie wiadomo co. No i oni nie lubią Soplic, tak? No, oni nie lubią generalnie rodziny Sopliców, ale tu nie ma jakichś bardzo głębokich powodów. Tymczasem
po prostu nie lubią i tyle.
Cały ten zaścianek idzie walczyć z Soplicami. No, powiemy sobie, myślę, więcej jeszcze o tym zjawisku w kolejnym odcinku.